List Galacjan, rozdział 3, werset 8 i dzisiejsze kazanie będzie wokoło o tym z tego tekstu i wokoło tego tekstu 3:8. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio czy wcześniej zewangelizowało Abrahama: Tobie będą błogosławione wszystkie narody. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękujemy za Twojego Ducha. Dziękujemy, że Ty, Duchu Święty, odnowiłeś nas. Odnowiłeś nas ku życiu, odnowiłeś nas z łaski. Odnowiłeś nas nie na podstawie dzieła naszych rąk, ale bez udziału rąk odnowiłeś nas ku życiu. Dziękujemy za to dzieło. Ufamy, że to, co rozpocząłeś, dokończysz. Tobie niech będzie chwała i cześć. Prosimy, pobłogosław teraz wykład Twojego słowa. Amen. Tak więc pewnie byłbyś nieobudzony, jeżeli nie zauważyłbyś, że wszystko już w dzisiejszym nabożeństwie obraca się wokół narodów. Pierwszy psalm, który Sebastian wybrał, który śpiewaliśmy, psalm 99, ogniskował się wokół narodów, również czytanie dotyczyło narodów, czyli jeżeli zesłanie Ducha Świętego, jeżeli dzieło Ducha Świętego, tak jak już to wielokrotnie, na to wielokrotnie zwracaliśmy uwagę, dzieło Ducha Świętego to narody. Narody. I możemy tylko dziękować Bogu za wielonarodowość naszego Kościoła, bo wszystko to zaświadcza właśnie o Duchu Świętym, o dziele Ducha Świętego, którego On dokonuje na świecie. Tak więc Duch Święty to narody. W Dziejach Apostolskich 2, które słyszeliście, mamy narody i chodzi o narody. Wraz z Jezusem rozpoczął się nowy rozdział. Oto Jezus podbija narody, wszystkie narody. I w jaki sposób to czyni? No, zgodnie z Księgą Objawienia, czyni to przy pomocy miecza, który wychodzi z jego ust. I to jest właśnie miecz, który zabija ku życiu. A czym jest miecz? Według listu do Efezjan, jak wiemy doskonale, miecz to miecz ducha, miecz to Słowo Boże, to duch dokonuje swojego dzieła. W Efezjan 6:17 czytamy: weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz ducha, którym jest Słowo Boże. Tak więc trwa batalia, trwa wojna, jak dobrze się orientujemy, nawet z ostatnich wydarzeń u nas w Kościele. Trwa wojna duchowa i komuś zależy, aby odwieść Galacjan od rzeczy najbardziej podstawowych, od rzeczy najbardziej oczywistych i, jak powiedziałem, nie inaczej jest dzisiaj. I dlatego Paweł zaczyna ostro ten rozdział, dlatego że chodzi o coś bardzo oczywistego i o coś bardzo kluczowego, najistotniejszego, bardzo ważnego. Paweł wręcz wydaje się tracić cierpliwość, a nawet można się zastanowić przynajmniej. Więcej, nie tylko Paweł, ale Duch Boży wydaje się tracić cierpliwość, ale Duch nie traci cierpliwości. Raczej jest to po prostu, mamy do czynienia z ojcowskim napomnieniem. I jest to również pouczenie dla nas, że jest czas na ostre, zdecydowane napomnienie, jak w tym przypadku. I przejdźmy Galacjan, pierwsze dwa wersety trzeciego rozdziału i zwróćcie uwagę, jak apostoł zaczyna. O głupi Galacjanie, któż was omamił? Was, przed których oczami został wymalowany obraz Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego. W jaki sposób ten obraz został wymalowany przed oczami? No oczywiście przez zwiastowanie. Zwiastowanie dobrej nowiny, zwiastowanie Ewangelii. Ale ktoś ich omami. Ktoś usiłuje ten obraz zamazać. I drugi werset. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Paweł w swoim zniecierpliwieniu wszystko sprowadza do jednego podstawowego pytania. Czy przez uczynki zakonu, czyli czy przez, bo to będzie istotne w dzisiejszym kazaniu, czy przez działania waszych rąk otrzymaliście ducha, czy też raczej przez słuchanie z wiarą? W jaki sposób to się... No, odpowiedzcie mi, powiada apostoł, na to jedno pytanie. Nic więcej od was nie chcę. Sami wiecie. To wasze doświadczenie samo składa świadectwo przeciwko wam, jak głupi jesteście. Jak możecie porzucać coś, co sami wiecie, co jest prawdą? I odpowiedź jest oczywiście oczywista. Słuchanie z wiarą, to przez słuchanie z wiarą, kiedy słuchasz słowa z wiarą, otrzymujesz ducha. I właśnie w taki sposób to miało miejsce. No więc co się stało? Słuchasz z wiarą o zbawieniu i to jest właśnie ten krzyż Chrystusa, to jest ten obraz ukrzyżowanego Chrystusa. A jak mamy wiarę, to mamy Abrahama, który uwierzył i zostało mu to poczytane, uznane za sprawiedliwość. I zanim przejdziemy do naszego wersetu, jeszcze jedna uwaga. Przyjście Jezusa, pewnie pamiętacie, oznacza nadejście nowej ery. Teraz wszystkie narody zostają wprowadzane. Pamiętamy ten schemat biblijny. Biblijny schemat jest następujący. Izrael przed przyjściem Jezusa, lud Boży, to była ziemia obiecana, to było kapłaństwo, czyli ziemia i góry. A co oznaczało morze w starym porządku? Morze oznaczało wściekłe, zbuntowane, nieokiełznane narody, nastające na lud Boży. I dlatego Izraelici mieli lęk przed morzem. W Starym Testamencie, co więcej, wszyscy przywódcy to rolnicy i pasterze, zwróćcie uwagę. A jedzenie w Starym Testamencie to zawsze jest mięso. Może pewnie nie pamiętacie, ale dwa woły Elizeusza, które przed rozpoczęciem służby, ucztę, którą wyprawił, przyrządził dwa woły, kozy, owce. To jest jedzenie. Co się dzieje w Nowym Testamencie? Otóż w Nowym Testamencie, w Nowym Przymierzu, żaden z uczniów Jezusa nie jest ani rolnikiem, ani hodowcą, ale przeważnie są rybakami. Nikt nie je ryby w Starym Przymierzu, nie ma ani jednego przykładu, aby ktoś jadł rybę, podczas gdy w Nowym Przymierzu jedzenie to właśnie ryba. Jezus je ryby po zmartwychwstaniu, karmi 5000 ludzi rybami i oczywiście chodzi tutaj o kwestię nacisku. Oto teraz rozpoczyna się królestwo i polem misyjnym, czy tym pożywieniem ludu Bożego i pożywieniem Jezusa stają się właśnie ryby. Stają się te stworzenia, które zamieszkują wściekłe, zbuntowane morze. Czyli poganie, nie Żydzi, cały świat zostaje teraz wprowadzony do królestwa. Przejdźmy teraz do 8 wersetu. A pismo, które przewidziało, że Bóg z wiary usprawiedliwia pogan, uprzednio zewangelizowało Abrahama, w tobie będą błogosławione wszystkie narody. Przede wszystkim zwróćmy uwagę na jedną rzecz, a mianowicie co w tym wersecie jest podmiotem. I otóż podmiotem jest pismo, któremu apostoł przypisuje cechy osobowe. I nieco dziwne wyrażenie, musicie przyznać, pismo przewidziało. I w tym rozdziale to nie jest jedyny przypadek. Pismo przewidziało. I to jest nie pierwszy raz w Piśmie, w wielu miejscach, Bóg utożsamia się ze swoim Słowem. Tak więc Pismo przewidziało, jest dla nas pouczeniem, czy raczej zachętą, że kiedy słuchamy Słowa Bożego, kiedy czytamy Słowo, to wchodzimy w bezpośredni kontakt, bezpośrednią bliskość z samym Bogiem. To przez Słowo Boże, to przez Słowo Duch Boży komunikuje obecność Chrystusa z nami. Tak więc, kiedy my mówimy, i to jest taka rzecz, na którą kładziemy wyjątkowy nacisk, kiedy my mówimy o takich rzeczach jak działaniu ducha, czy o bardzo modnym w kościołach ewangelicznym wyrażeniu prowadzeniu Ducha Świętego, to uparcie osadzamy to prowadzenie na Słowie Bożym. Za nic w życiu nie chcemy się i nie damy się odwieść od spisanego Słowa Bożego. Czyli mamy zawsze coś bardzo konkretnego na myśli, kiedy mówimy prowadzenie Ducha Świętego. Czyli uciekamy z przerażeniem od prywatnych objawień, od innych wrażeń, na przykład naszego brzucha. To nie jest prowadzenie. Nie uznajemy tego za prowadzenie ducha. I oto jak czytamy, oto Pismo zapowiedziało wcześniej, że Bóg z wiary usprawiedliwi pogan, że poganie zostaną prowadzeni. To Pismo właśnie zapowiedziało i nie tyle zapowiedziało, uprzednio zapowiedziało, ale dosłownie ogłosiło dobrą nowinę. I na pewno macie niektóre tłumaczenia, które właśnie w taki sposób to oddają, jak należy. Trudno powiedzieć, dlaczego tłumacze po prostu powiedzieli zapowiedziało. No nie, to słowo, które tam jest użyte, jest więcej niż zapowiedziało. Oznacza zewangelizowało, ogłosiło mu dobrą nowinę. Nowinę zbawienia. Zawczasu mu to zrobiło. Czyli w tobie, ta dobra nowina, przez ciebie będą błogosławione wszystkie narody. Czyli, jak pamiętamy, ile? Sebastian chyba wspomniał o tym w zeszłym tygodniu. Zostaną błogosławione wszystkie 153 ryby. Wszystkie je zjesz ze smakiem. I właśnie to była Ewangelia, która była głoszona Abrahamowi. I wiara w tę obietnicę, zwróćcie uwagę, została poczytana Abrahamowi za sprawiedliwość. Oto Abraham uwierzył, że w nim będą błogosławione wszystkie narody i co? I został ogłoszony jako sprawiedliwy, czyli został zbawiony. Co to jest głoszenie Ewangelii? Czasami zastanawiamy się, czym jest głoszenie Ewangelii. I głoszenie Ewangelii nie jest niczym innym, jak tylko relacjonowaniem wiadomości z Polsatu. Z tym, że w 100% pewnych, w 100% bezbłędnych i w 100% prawdziwych. Czyli relacjonujemy te rzeczy, które się wydarzyły, opowiadamy o tym, co się wydarzyło w historii. I to jest głoszenie Ewangelii. Mówisz o chłopaku, którego zabili Rzymianie i że to on, Syn Boży, w jego śmierci, w swojej śmierci, złożył swoje życie dla naszego zbawienia. Ale po prostu opowiadasz o tym, co się wydarzyło w historii. I każdy, kto do niego się zwróci, będzie żył. Tak więc relacjonujesz wydarzenia, nic ponad to. I zwróćmy uwagę, że podobna rzecz miała miejsce w przypadku Abrahama. Z tym, że kiedy my głosimy Ewangelię, zwykle opowiadamy o tym, co już się wydarzyło. Czyli opowiadamy właśnie o tym, że urodził się Jezus Chrystus, który umarł na krzyżu. Ten Jezus Chrystus był Synem Bożym, który złożył swoje życie dla naszego zbawienia. Podczas gdy, choć oczywiście nie do końca, dlatego że kiedy my głosimy Ewangelię, wskazujemy również na rzeczy, które są jeszcze w przyszłości, a które są pewne, na przykład nadchodzący sąd. Podczas gdy Bóg, głosząc Ewangelię, dobrą Ewangelię dla Abrahama, ogłosiło dobrą nowinę Abrahamowi, Pismo opowiadało mu o rzeczach, które dopiero się wydarzą w przyszłości. Tak jak my spoglądamy do tyłu i opowiadamy o tych rzeczach, dlatego że widzimy pełnię zbawienia, które Bóg zaprowadził, tak w przypadku Abrahama głównie, można powiedzieć, Abraham spoglądał, czy miał opowiedziane o tym, co nadchodzi w przyszłości. I co się stało następnie? Abraham uwierzył. Abraham uwierzył. I dlatego cały swój wywód apostoł kończy wersetem 29. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Tak więc, podobnie jak Abraham, który uwierzył, stał się, otrzymał tą obietnicę, podobnie i my jesteśmy dziedzicami według obietnicy, jesteśmy potomkami Abrahama. Tak więc oto pełen chwały plan Pisma, plan naszego Boga od początku Jego planem nie jest jakaś skromna, licha część, ale Jego planem są narody i Jego planem są wszystkie narody. Wszystkie dostąpią błogosławieństwa. To, co Abraham usłyszał i w co uwierzył, to nie było nic innego, czyli obietnica narodów, to nie było nic innego. I słuchajcie, w taki sposób musimy to postrzegać. To była Ewangelia. To była Ewangelia, przez którą Abraham został zbawiony. Jego wiara w prawdomówność Boga, w Boże obietnice, została mu uznana za sprawiedliwość. I to jest identyczna rzecz w naszym przypadku. Jeżeli wierzysz w to, co Chrystus dokonał dla ciebie, jest to uznane nam za sprawiedliwość. Tak więc obietnica dana Abrahamowi jest pewna. Abraham uwierzył. Pytanie, czy ty wierzysz w tą obietnicę? Abrahama na przykład. Ta sama obietnica domaga się i od nas reakcji wiary. Wierzysz, że przez Abrahama Bóg pobłogosławi wszystkie narody? Wierzysz, że Bóg to uczyni? Wierzysz, że Bóg to czyni? Czy raczej wątpisz, że coś takiego będzie miało miejsce? Przejdźmy teraz do Daniela 2:34. I oczywiście, jeżeli narody, to musimy udać się do tego urywka. I w Daniela 2:34 jest właśnie mowa o tej wierze Abrahama, ale jest też mowa o narodach. Patrzyłeś, a wtem, czyli nagle coś się wydarzyło, bez udziału rąk, oderwał się od góry kamień, uderzył ten posąg w nogi z żelaza i gliny i skruszył je. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo i glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie i rozniósł to wiatr, tak że nie było po nich śladu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, stał się, albo jak tysiąclatka powiada, rozrósł się, czyli jest to jakiś element procesu stopniowy, rozrósł się w wielką górę i wypełnił całą ziemię. Także widzimy, że nagle, zaskakująco, od góry oderwał się kamień, którego nie dotknęła ręka ludzka, bez udziału rąk. I teraz, to już wiemy momentalnie, o co chodzi. Jeżeli bez udziału rąk, to wiemy, o co chodzi. I teraz kilka urywków na ten temat. Druga Mojżeszowa, 20-25 czytamy, a jeśli postawisz mi ołtarz kamienny, nie stawiaj go z kamieni oczesanych, bo gdy obrobisz je swoim dutem, zbezcześcisz go. Jest wiele innych podobnych urywków. Jeżeli ołtarz na ofiarę całopalną, wznoszącą się, tak zwaną, to absolutnie nie może być zobrobiony przez rękę ludzką kamieni. Dlaczego? Dlatego, że tu mamy wyjaśnienie, dlaczego nie. Dlatego, że jeżeli go dotkniesz i obrobisz, zbezcześcisz go. I podobnie w Jozue, Księga Jozuego 8:31, jak nakazał synom izraelskim Mojżesz, sługa Pana, właśnie do tego się odwołuje tutaj Jozue, jak jest napisane w Księdze Zakonu Mojżeszowego, ołtarz z nieciosanych kamieni, nieobrabianych żelazem. Żelazo zawsze musi być poddane, jakiekolwiek narzędzie żelazne musi być poddane obróbce przez człowieka. Nie będziesz używał żadnych narzędzi. Na nim złożono Panu ofiary całopalne i ofiary pojednania. I w Księdze Kolosan 2:11. I teraz widzimy spełnienie tego bez udziału rąk, tego nieociosania na naszym własnym duchu. W nim też zostaliście obrzezani obrzeską, dokonaną nie ręką ludzką. Nie ręką ludzką. Gdy wyzuliście się z grzesznego ciała ziemskiego, to jest obrzezanie Chrystusowe. Tak więc nie ręką ludzką, ale dzieło ducha jest tym dziełem, które jest naszym zbawieniem. W Ewangelii Marka 14:58 myśmy słyszeli go, jak mówił, ja zburzę tę świątynię zniesioną rękami ludzkimi, a w 3 dni zbuduję inną, wzniesioną nie rękami ludzkimi. I oczywiście chodzi o świątynię przynajmniej w 2 znaczeniach. Wiadomo, że chodzi o świątynię jego ciała, świątynię ciała Chrystusa, ale też chodzi o świątynię, którą my jesteśmy. I zwróćcie uwagę, że ta świątynia jest dziełem Ducha Bożego, nie jest, jeżeli dodasz do niej, jeżeli będziesz próbował zbudować tę świątynię przez swoje własne starania, swoimi rękami, to co z nią zrobisz? Zbezcześcisz ją. Zniszczysz ją. I dlatego według tego przykazania nie. W 3 dni zbuduję inną, zniesioną nie rękami ludzkimi. I wreszcie Hebrajczyków, to są tylko niektóre urywki, lecz Chrystus, który się zjawił jako arcykapłan dóbr przyszłych, wszedł przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany. To jest nie z tego stworzonego świata pochodzący. Także wiemy, że ten kamień, który, księga Daniela, ten kamień, który oderwał się bez udziału rąk, to oczywiście ołtarz, to świątynia, to lud Boga, wreszcie to jesteś ty, to jest Kościół. Kościół uderza w spiskujące lewiatany tego świata i zwróćcie uwagę, co się z nimi dzieje. Jeszcze nie tak dawno, to było przecież jeszcze wczoraj, podnosili dumnie swoje gęby przeciwko niebu. Jeszcze nie tak dawno okrążyli lud Boży swoimi spiskami i byli pewni, że nie umkniemy. Byli pewni, że zniszczą i pognębią lud Boży. A tutaj, zwróćmy uwagę, zamiast tego mamy piękny obraz 35 wersetu. Wtedy rozsypało się w kawałki żelazo, glina, miedź, srebro i złoto. I było to wszystko jak plewa na klepisku w lecie. I rozniósł to wiatr. Zwróćcie uwagę. Jest tam to wyrażenie. rozniósł to wiatr, ruach, rozniósł to duch, rozniósł to wiatr, tak, że nie było po nich śladu. Byli tacy przebiegli, tacy mądrzy, tacy mocni, wręcz tacy groźni, ale jaki koniec? Nie było po nich śladu. I wreszcie końcówka tego wersetu. Kamień zaś, który uderzył w posąg, już wiemy bardzo wiele na temat tego nieociosanego kamienia. Kamień, który uderzył w posąg, stał się wielką górą i wypełnił, rozrósł się na całą ziemię. Dzień Zielonych Świąt jest to dzień zwycięstwa. Naprawdę dzisiaj świętujemy klęskę potworów, różnych potworów. Potworów chińskich, rosyjskich, ale i brukselskich, ale i Boko Haramskich. Słowo Boże jest pewne, ich klęska jest pewna. Dlaczego? Dlatego, że Chrystus musi królować, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod stopy swoje. I zakończymy dwoma wersetami z Galacjan, trzeciego rozdziału, werset 13 i 14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem. Gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Tak więc Chrystus stał się przekleństwem w nasze miejsce i w ten sposób wykupił nas spod tego przekleństwa. I 14 werset, aby wszystko było dokonane, cała ta transakcja ekonomiczna, wszelka transakcja wymiany przekleństwa i sprawiedliwości dokonała się aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie. I słuchajcie, to świętujemy dzisiaj. Świętujemy dzisiaj jako święto zesłania Ducha Świętego, ale świętujemy też jako obecność narodów pośród nas. Niesłychane świadectwo Ducha, że Duch działa, że Duch dokonuje swojego dzieła na świecie. I to widać po naszym ciele dzisiejszego poranka. Aby błogosławieństwo abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my zaś, to jest ciągle kontynuacja tego aby, te transakcje z poprzedniego wersetu owocują aby, my zaś, abyśmy otrzymali obiecanego ducha przez wiarę. Abyśmy obiecanego ducha otrzymali przez wiarę. Tak więc dokładnie jak w przypadku Abrahama, dokładnie jak widzieliśmy w księdze Daniela, czego Duch dokonuje w nas, dokonuje bez udziału rąk. Jeżeli są tam nasze ręce w tym, to już jest zbezczeszczone i bezwartościowe. No, może wśród ludzi ma jakąś wartość, przed ludźmi, ale na pewno nie przed Bogiem. Ale to Duch dokonuje swojego dzieła i dokonuje właśnie na podstawie 13 wersetu. Chrystus wykupił nas od przekleństwa, sam stawszy się przekleństwem. Tak więc mamy dodatkowego, jak to nasz Pan obiecał, innego, dodatkowego obrońcę i pocieszyciela, ducha przez wiarę. Tak więc Boży plan nie może zostać powstrzymany. Błogosławieństwo, które usłyszał Abraham, więcej, którego dostąpił przez wiarę Abraham, przechodzi na narody przez Chrystusa, przez Ducha, który tego dokonuje bez udziału rąk, przez wiarę. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy jeszcze raz za tak łaskawe dzieło, Twoje dzieło w nas. Dziękujemy, że nasza ufność nie jest w naszych własnych staraniach, zabiegach, wysiłkach, sprawiedliwościach, dlatego że doprawdy nic nie niesiemy, nic nie jesteśmy w stanie przynieść. Oprócz spoglądnięcia, spojrzenia w kierunku przebitego węża. Dziękujemy za uzdrowienie. Prosimy, trzymaj nas tak, jak nas powołałeś, łaskawie.